Kochani, dzisiaj będę się dzielił słowem na temat w ogóle uzdrowienia i wybawienia. Ale zanim to rozpocznę, ja chciałbym, żebyśmy posłuchali jednego świadectwa. Dorotka, poproszę Ciebie. I chciałbym, żebyś się podzieliła tym snem, który miałaś od Pana. Jak wiecie, Bóg mówi przez sny i ona miała taki sen od Pana zaraz po naszym seminarium.
Tak. Miałam sen, który po prostu bardzo mnie poruszył i dobrze, konkrety. Ja w tym się nie widziałam w tym miejscu. Naczynie. Ono stało na takim jakby cokole. To była misa o średnicy około 80 cm i wysokości 40, tak mniej więcej, takie były jej rozmiary. Ta misa, jej główna część sięgała do poziomu, znaczy do łokcia. Tak to widziałam. W tej misie była substancja gęsta bardzo. Ona przypominała jakby olej albo miód. Miała złocisty kolor i przepięknie nie pachniała. Przepięknie pachniała. I ja widziałam ludzi, którzy podchodzili do tego naczynia. Żeby zaczerpnąć jego zawartości. I były osoby, które brały tą zawartość, po prostu podchodziły z łyżeczkami, jednorazówkami, takimi białymi, plastikowymi jednorazówkami. I one po prostu, jak brały tą substancję, to łyżeczki po prostu im pękały i one odchodziły z niczym. I widziałam też osoby, które szły i po prostu brały tak, zanurzały rękaż. Mankiety miały uwrócone umoczone tą substancją. I one po prostu brały ile się da, te osoby. Od tej substancji cały czas to naczynie było pełne. Mimo, że żony brały, to i tak to naczynie było po prostu pełne. I ja w tym śnie, ja to widząc, po prostu miałam takie odczucie takiego smutku, że mimo wszystko niewiele do tego naczynia podchodziło. I ten smutek po prostu był tak głęboki, że jak się obudziłam, to po prostu cały dzień mi towarzyszył. Ja tego po prostu nie mogłam opanować. To mogłam opanowywać, ale to po prostu gdzieś wychodziło ze mnie. Wylewało się taki... Poddałam się temu, mimo tego, że mieszkam z moją mamą i babcią. Bałam się, że jak zobaczy moja mama, po prostu takie niekontrolowane łzy, to się przestraszy. Bo często się martwiłam, że może coś mnie odbija, jak to się mówi, ale po prostu chodziłam, mówię, Panie, dlaczego mi jest tak smutno? I tak odczułam tak po prostu w sercu, że po prostu Pan jest zasmucony, że niewiele podchodzi, a On ma tak wiele. I że to są... że to jest cenne i że on czeka, czy ktoś pragnie, jak bardzo pragnie. To tyle.
Okej, dziękuję Ci. Kochanie, ta misa, to pamiętacie, kiedy jest przybytek, był budowany, to była taka misa, która była symbolem, tam była woda, była symbolem Bożego Słowa i tam kapłan przychodził, żeby się umyć po złożeniu ofiary. Ale to, co wierzymy, że Pan mówi do nas przez ten sen, że Bóg daje ta substancja na pewno, jeśli ona była pod koloru złocistego i pachniała cudownie, była podobna do miodu czy do oliwy. Można by powiedzieć, to jest razem wymieszane. Wiecie, miód jest symbolem Bożego Słowa. Biblia mówi, że Słowo Pana jest słodkie jak miód. Oliwa jest symbolem namaszczenia. Jeśli Pan daje tutaj nam coś takiego, to my potrzebujemy nauczyć się czerpać z tego. Wiecie, plastikową łyżeczką, jednorazówką nikt nie weźmie. To jest po prostu niemożliwe. Natomiast smutek Pana był taki, że niewielu przychodziło po to, żeby czerpać. My powinni, jako Kościół, my potrzebujemy wziąć pewną lekcję. Jeśli Pan nam coś tutaj daje, to my potrzebujemy nauczyć się szanować i nauczyć się czerpać z tego, dlatego że Pan chce nas błogosławić po prostu. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy nie byli na tym seminarium, żeby sobie przesłuchali przynajmniej. Chociaż ci, którzy nie byli, tak stracili coś. I powiem wam, co stracili. Stracili namaszczenie, które tutaj było. I to już jest nieodwołalne, po prostu nie do powtórzenia. Więc jeśli my jako Kościół coś robimy i Pan mówi, żeby coś zrobić, to my potrzebujemy zaangażować się i nauczyć się czerpać z tego, co Pan nam daje. Amen? Niech to będzie taka lekcja też dla nas. Kochani, kiedy przygotowywałem dzisiaj to słowo, to prawdopodobnie nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, co bym chciał, ale to będzie skierowane przede wszystkim jakby do osób, które dzisiaj nie mają takiej wiary, czyli nie są jeszcze w miejscu takiej wiary, żeby przyjąć od Pana uzdrowienie, czy uwolnienie, czy jakiekolwiek błogosławieństwo tylko poprzez wiarę w Słowo Boga. Ja wiem, że wszyscy jesteśmy gdzieś na drodze i w drodze do takiego miejsca, ale mam świadomość tego, że tak myślę, że raczej więcej z nas jest takich osób, które nie potrafią dzisiaj jeszcze w taki sposób przyjąć, a jednocześnie chciałyby. Otwórzmy sobie drugą księgę Mojżeszową. Coś zobaczymy. Bóg ma na wszystko sposób. 4 rozdział. Kochani, tu jest opisana historia Mojżesza, kiedy Mojżesz spotyka się z Bogiem. Wiecie, na początku to był ten ognisty krzak i Mojżesz już był zszokowany, że krzak płonie, a nie spala się. To już było ponadnaturalne zjawisko. Bóg przemówił do niego. I 4 rozdział. Bóg mówi do Mojżesza, weź tą laskę, którą trzymasz w ręku i rzuć ją. Więc Mojżesz to zrobił i ona natychmiast zamieniła się w węża. Wiecie, to jest spektakularny cud. Amen? To jest po prostu cud spektakularny na oczach człowieka. Mojżesz się wystraszył węża, więc zaczął uciekać od niego. Bóg mówi, chwyć go za ogon. Wiecie, z zasady węże się nie chwyta za ogon. Raczej się go stara chwycić tutaj za kark, po to, żeby go ścisnąć, żeby on nie ugryzł. Jak go chwycić za ogon, może się wywinąć i ukąsić. Ale Mojżesz go chwycił i on się z powrotem zamienił w laskę. Spektakularny cud. A potem mówi do niego tak. A Mojżesz ciągle się kłóci z Bogiem, mówi, a jeśli mi nie uwierzą. Bóg powiedział do niego tak, czytajmy 6 wiersz. Rzekł Pan jeszcze do niego, włóż swoją rękę w zanadrze. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Wiecie, ja mam tutaj marynarkę z guzikiem. W zanadrze to rozumiem tak. Muszę to zapiąć, żeby to było widoczne. Włóż swoją rękę. Więc on musiał mieć jakąś taką szatę, gdzie mógł to zrobić. Nie wiem, może miał taki szeroki rękaw, że włożył to w rękach. Trudno mi powiedzieć, w zanadrze. Więc Mojżesz włożył. A gdy ją wyjął, patrzy, ona cała w trądzie jest. Szok. To jest szok. W jednym ułamku sekundy wyciąga rękę, ona jest trędowata. Bóg mówi tak, włóż jeszcze raz. Więc on wkłada. I znowu wyciąga. Nie ma. Znowu jest czysta. Szokujące wydarzenie. Spektakularne i szokujące. Co ja chcę przez to, żebyśmy zobaczyli? Po pierwsze, Bóg jest wszechmogący. Kochani, my potrzebujemy mieć takie zrozumienie, że Bóg jest Bogiem i On może zrobić wszystko, co zechce. Czy to się człowiekowi podoba, czy nie, czy się z tym zgadza, czy nie, On jest Bogiem. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj też dotyczy czegoś choroby. Mówi do człowieka, włóż swoją rękę w zanadrze, wyciąga, trędowata, jest chory. Wiecie, trąd to jest prawie śmiertelna choroba. Powolna, ale śmiertelna. A więc Bóg sprawił, że natychmiast choroba przyszła. Były tylko dwie osoby, był Bóg i Mojżesz, tam nikogo więcej nie było. Drugi raz wkłada, wyciąga, nie ma. To mi mówi, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i Bóg ma władzę nad każdą chorobą, nie tylko nad trądem. To mi mówi, że Bóg może sprawić, że choroba dotknie człowieka, może pozwolić na to i może sprawić w ułamku sekundy, że choroba zniknie od człowieka. Tak jest napisane. Kochani, my potrzebujemy mieć takie zrozumienie, że Bóg jest niezmienny. Księga Malachiasza mówi, ja Pan nie zmieniam się. I kiedy się nad tym zastanowimy, to możemy zrozumieć taką rzecz. Bez względu na to, co ty i ja będziemy robić, nie jesteśmy w stanie zmienić Jego. To jest niemożliwe. Kochani, my możemy wierzgać przed Bogiem, płakać przed Nim, domagać się czegoś, modlić się, pościć, krzyczeć, robić nie wiadomo co. To i tak nie zmieni Jego. Bo Bóg się nie zmienia. Ja, Pan, nie zmieniam się. Ja zauważyłem, że modlitwa nie zmienia Boga. Modlitwa zawsze zmieniała mnie. Ja chciałem przez modlitwę wymusić coś na Bogu, nigdy mi się nie udało. Natomiast modlitwa sprawiała, że to ja się zmieniałem. Bóg się nie zmienił i nie zmieni. Żebyśmy nie wiem co zrobili, On jest Bogiem, który się nie zmienia. On jest też wszechwiedzący. To są atrybuty Boga, niezmienne. Co to znaczy? On absolutnie wie wszystko o mnie i o tobie. On zna każdą twoją myśl. On słyszy każde twoje słowa. I nic się przed nim nie może ukryć. Kochani, On też widzi każdy twój i mój uczynek. Ludzie, czyli my, nieraz zachowujemy się jak strusie. Wiecie, co robi struś? Chowa głowę w piasek i myśli, że go nie widać już. To jest głupie. Przed Bogiem nic nie jest ukryte. Wszystko jest jawne i odkryte. I to jest niezmienny Boży atrybut. On taki jest. Jest też wszechobecny. Czyli nikt się przed Nim nie może skryć. Żebyś nie wiem co kombinował, On i tak wszystko będzie widział. On i tak wszystko widzi. Nam się wydaje, że my możemy coś zrobić w taki sposób, że On tego nie zobaczy. To jest zabawa w strusia. To jest niemożliwe. Przed Nim nie można się ukryć, a więc wszystko jest przed Nim jawne. Całe nasze życie. On też, kochani, jest Bogiem Wszechmogącym, a więc mówi się, że może zrobić wszystko, co zechce. Absolutnie. Biblia mówi, że Jego tron jest założony, fundament tego tronu to jest prawo i sprawiedliwość. Amen? Co to jest prawo? Wiecie, prawdziwe prawo Bóg nadał. I prawo powinno być oparte na tym słowie, w każdym państwie. I kiedyś tak było. Ludzie się teraz z tego wycofują powoli. Ale tak było. Jeśli Jego tron stoi na fundamencie prawa i sprawiedliwości, to On musi być w doskonały sposób prawy, A więc najmniejsza nieprawość natychmiast będzie w jego oczach widoczna. Najmniejsza. Nawet ta taka maciupka subtelna. Nawet taki malutki lisek. Sprawiedliwość. Wiecie, jeśli ktoś jest panem prawa, to musi być sprawiedliwy. To ma sens, prawda? Musi być sprawiedliwy. Na czym polega sprawiedliwość? Sprawiedliwość polega na tym, ja pamiętam, że jak wiecie, ja pochodzę z kościoła katolickiego, gdzie była pewna doktryna, którą ja słyszałem. Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. I chcę wam powiedzieć, to nie jest, w pewnym sensie to jest prawda. I żeby to udowodnić, powiem ci bardzo prostą rzecz. Możesz żyć czystym, świętym życiem przed Bogiem. Idź w grzech i przekonasz się o Bożej sprawiedliwości. Bardzo szybko. Proste. Idź w nieposłuszeństwo Bogu. Będziesz wiedzieć, co On do ciebie mówi, a ty będziesz nieposłuszny. Natychmiast przekonasz się o Bożej sprawiedliwości. W bardzo krótkim czasie doświadczysz Bożej sprawiedliwości. Kochani, Boża sprawiedliwość polega na tym, że jest pewna różnica. Posłuszeństwo ściąga Jego błogosławieństwo. Niezależność niestety nie ściąga błogosławieństwa. Może ściągnąć Boży osąd. Mówię może. Na tym polega Jego sprawiedliwość. Kochani, to, że Bóg jest sprawiedliwy i nieraz pozwala wrogowi dotknąć człowieka po to, żeby kradł, zabijał i niszczył w życiu człowieka. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Właśnie często ze względu na Jego doskonałą sprawiedliwość. Powiem wam przykład. Niektórzy z was, to tragiczna historia, no ale niestety to jest fakt i prawda. Pod koniec zeszłego roku tragicznie zginął jeden z liderów IHOP-u. Derek Laux, jak on się nazywa? Laux, tak? Tak się mówi. Wiecie, to był człowiek, którego rodzina adoptowali dzieci. Mieli fajną służbę. To była pańska służba. 6 dzieci chyba zaadoptowali, 8 dzieci zaadoptowali i mieli i 2 swoich. 10 dzieci. Nagle, w jednym momencie, strach, kobieta zostaje sama z dziećmi. To jest tragedia. I rodzą się pytania. Boże, jak to jest? Gdzie Ty byłeś? Ale nie wiem, czy wszyscy wiecie, on lubiał szybko jeździć. On lubił szybką jazdę. Ja chcę wam powiedzieć taką rzecz. Każdy skutek ma przyczynę. On wpadł w poślizg, była obrodzona jezdnia, dachował, złamał kark. Ocucili go, wrócił do przytomności, ale chyba po 2 czy po 3 godzinach zmarł. I można by powiedzieć tak, Boże, dlaczego go nie ochroniłeś? Słyszałem świadectwo Johna Paula Jacksona. Kto słyszał o Johnie Paulu Jacksonie? Kiedyś jechał samochodem. Było bardzo ślisko. I wybiło go o krawężnik. I jego samochód miał wylecieć z mostu i spaść w przepaść. I wiecie, co się stało? On powiedział tak. Panie, powierzam Ci mego ducha w Twoje ręce. Bo on już wiedział, że to z nim koniec. I wiecie, co się stało? I to było, widziało to 15 osób. Potężną Bożą dłoń chwyciła jego samochód i sprowadziła go z powrotem na ziemię. Dlaczego Bóg ochronił jego, a tamtego nie? Kochani, jeśli my przekraczamy pewne prawa, zasady, Bóg nie będzie nas chronił. Bo Bóg jest sprawiedliwy. Jeśli jeśli przekraczasz szybkość albo jedziesz za szybko do danych warunków atmosferycznych i prawdopodobnie robisz to nie raz, nie dwa i nie trzy, to powiem Ci, w końcu Boża ręka może zostać odjęta od Ciebie. Wiecie dlaczego? Bo Bóg jest sprawiedliwy. I my musimy to zrozumieć. Wiecie, to nie może być tak, że Bóg jednakowo będzie traktował człowieka niezależnego i tak samo będzie traktował tego, kto przestrzega przepisy i prawo. To nie jest sprawiedliwość. Zgadzacie się ze mną? To nie jest wtedy sprawiedliwe. Potrzebujemy, kochani, to zrozumieć. Otworzymy sobie Psalm 50, ja chcę coś pokazać. Psalm 50. I przeczytamy od 16 wiersza do 22. Wiecie, to jest taki pewien fragment tego psalmu, który o czymś mówi. I tu jest napisane tak, lecz do bezbożnego rzeczy Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? A więc to jest jakby słowo skierowane do wierzącego człowieka, do człowieka, który wierzy w Boga. Bo on się powołuje na ustawy Boże i na przymierze z Bogiem. Nienawidzisz karności, lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. I mniemałeś, żem tobie podobny. Zatrzymajmy się na tym. Kochani, jest takie niebezpieczeństwo, że kiedy człowiek ma Bożą służbę, czy jemu się wydaje, że Bóg toleruje jego grzeszki? Bo tak jakby Bóg nie słyszał, nie widział. Nic się nie dzieje. Dalej wszystko idzie tak samo. Ja chcę wam powiedzieć tak. My nieraz myślimy tak, i tutaj nie chodzi mi już o tego Derka, który niestety zginął. To jest tragiczne. I ja wierzę, że to nie było doskonałą Bożą wolą, żeby w taki sposób on odszedł. I myślę, że tutaj co do tego chyba nikt z nas nie ma wątpliwości. Ale jest takie myślenie, że jeśli ja jestem nowonarodzonym wierzącym i nieraz mogę mieć nawet służbę, to Bóg będzie tolerował pewne rzeczy. To jest niebezpieczne myślenie. Karcę Ci i stawiam to przed oczy Twoje. Pojmijcież to Wy, którzy zapominacie Boga, bym Was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Nieraz Bóg może zdjąć rękę. I wtedy tej ochrony może nie być. Kochani, łaska Pana ma nas prowadzić do bojaźni Bożej, a nie do niezależności. Łaska Boża powinna nas prowadzić do miejsca, w którym posiądziemy ducha bojaźni Bożej, a nie do miejsca niezależności, buntu i chodzenia własnymi drogami. Bo to się prędzej czy później źle kończy. I my potrzebujemy mieć zrozumienia tego. Wiecie, łaska Pana trwa na wieki. Jego miłosierdzie góruje nad sądem. To jest wszystko, to jest jakby natura Boga. Ale my ciągle nie pamiętamy o tym, a my potrzebujemy pamiętać, że Bóg, kiedy my wchodzimy w grzech, kochani, to ręka Boża. Grzech sprawia, że pomiędzy nami a Bogiem jest pewna przestrzeń, którą diabeł wypełni. I Bóg ze względu na sprawiedliwość musi pozwolić jemu. Będzie mu smutno z tego powodu. Patrzeć, jak jego dziecko cierpi. Będzie mu smutno. Będzie mu smutno patrzeć, jak nieraz diabeł będzie niszczył życie człowieka. Ale powiem wam, jeśli człowiek nie upamięta się, to może źle skończyć. My potrzebujemy, kochani, mieć takie zrozumienie. Po pierwsze, że Bóg jest Bogiem i Jemu należy się od nas szacunek, cześć i posłuszeństwo. My nie możemy zbyt lekko traktować. Powiem wam, Bóg okaże więcej miłosierdzia dla osoby, która go nie zna i nie słyszała za wiele o nim. Ale od osoby, która już ma pewną wiedzę, świadomość, zawsze będzie wymagał więcej. To jest normalne nawet w każdej rodzinie. Ojciec będzie tolerował rzeczy u niemowlaka, bo to jest niemowlę, on jeszcze nic im nie wie. Będzie tolerował, kiedy dziecko uczy się chodzić i nagle coś zsunie i coś zbije. Uczy się. Ale kiedy dziecko już dorasta i ojciec mówi, słuchaj, synu czy córko, nie możesz w taki sposób robić. I jeśli widzisz, że dziecko jednak pomimo wszystko wie o tym i tylko patrzy na ojca i próbuje. Dzieci, powiem, to są takie manipulanty nieraz, że strach. To po prostu pupa będzie w robocie. Taka jest prawda. I to jest właśnie wychowywanie. Otworzymy sobie Księgę Ozeasza, 5 rozdział. Do czegoś zmierzamy dzisiaj. I przeczytamy tutaj od 13 wiersza. Ozeasz 5. Gdy Efraim zauważył swoją chorobę, a Juda swoją ropiejącą ranę, udał się Efraim do Asyrii, a Juda do wielkiego króla. Czyli oni zaczęli szukać w momencie, kiedy lud zaczął chorować, bo to dotyczy ludu pańskiego. Więc kiedy Efraim zauważył swoją chorobę, Juda swoją ropiejącą radę. Jeden udał się do Asyrii, do Asyryjczyków, czyli do wrogów, a drugi udał się do wielkiego króla, do Egiptu. Po co? Po pomoc. I Bóg przez proroka mówi tak, on nie może was uleczyć ani zagoić waszej rany. Bo ja wystąpię przeciwko Efraimowi jak lew i przeciw domowi Judy jak lwię. Bóg mówi tak, oni wam nie pomogą, bo ja sam wystąpię przeciwko nim. Ciekawe, co Bóg jest mściwy? Ja sam rozszarpię i odejdę, porwę nikt nie wyratuje. Znowu wrócę na swoje miejsce, aż zaczną szukać w skrusze mojego oblicza. I zatęsknią za mną w swojej niedoli. Czego Bóg oczekiwał od nich? Wiecie, my mamy taką tendencję, kiedy coś się źle dzieje, często Bóg jest ostatnią osobą, do której przychodzimy po pomoc. Bo wszystko zawiodło, więc pozostał tylko Bóg. Jak trwoga, to do Boga. Taka jest nasza natura i często tak robimy. 6 rozdział mówi tak. Chodźcie, to jest takie zawołanie. Do Bożego ludu. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On też nas uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Czy Bóg to osobiście to zrobił? Nie. Wiecie, Bóg nie jest patologicznie zły. Bóg jest miłością. Ma naturę miłości. I zawsze chce dobra dla człowieka. Ale pozwolił na to, żeby taka rzecz się zdarzyła. Chodźcie, zawróćmy do Pana. Innymi słowy tak, on pozwolił na to, on też nas uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia. 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem. I 3 wiersz mówi tak, starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Że go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. I potem Bóg się tutaj żali. Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Kiedy się nad tym zastanawiam, w jaki sposób miłość szybko znika? Miłość może szybko znikać wtedy, kiedy serce nie jest ugruntowane w miłości. Miłość może znikać wtedy, kiedy tak, kocham Ciebie, Panie, dlatego, że dawałeś mi cukierki. Przestałeś mi dawać, więc przestaję Cię kochać. Miłość znika. Kiedyś byłem gorliwy dla Ciebie. Dzisiaj już nie. To już nie jest to samo. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość, gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, a nie całopaleń. Kochani, Bogu bardziej zależy na tym, żebyśmy my jako Jego lud kochali Go. Po prostu kochali Go. Chcę Wam powiedzieć, On doskonale wie, że my nie jesteśmy doskonałymi ludźmi. Ale to jest kwestia jakby serca naszego. Wiecie, miłość w czymś się wyraża. Miłość to nie jest tylko słowo. Jeśli Pan oczekuje, że Jego lud będzie Go kochał, to to musi w jakiś sposób się wyrazić. To nie jest tylko słowo, Panie, kocham Ciebie. Bo dałeś mi cukierka wczoraj. To dzisiaj Cię kocham. A jutro, jak nie dasz mi następnego, to prawdopodobnie ta miłość oziębnie. Tutaj jest wiara w Bożą odpowiedź dla Bożego ludu. Chodźcie, nawróćmy się do Pana. On nas sprawy też uleczy. Kochani, dzisiaj, kiedy Jezus przyszedł, Ojciec przekazał całą władzę na niebiosach i na ziemi swojemu Synowi. Całą władzę. Jezus przyszedł i odkupił ludzkość. I my potrzebujemy zrozumieć też taką rzecz. Kiedy słyszysz Ewangelię i wyznajesz, że Jezus naprawdę rzeczywiście jest Panem, jest Królem, jest jedynym Zbawicielem, rodzisz się na nowo. W tym samym momencie Bóg przebacza Ci w każdy grzech z przeszłości. Wymazuje to, nie ma tego. W moich oczach tego nie było. Jesteś moim synem, narodziłeś się. Stałem się Twoim ojcem, jesteś teraz moją własnością. Ale od tego momentu, jeśli dziecko coś spsoci, coś przeskrobie, potrzebuje przyjść, potrzebuje prawdziwej pokuty i nawrócenia. Łaska jest łaska, bo mamy krzyż. Zawsze możesz przyjść i wyznać swój grzech i otrzymać przebaczenie. Nie ma czego. Jest jeden jedyny grzech, to jest przeciwko Duchowi Świętemu, teraz nie będę o tym mówił. Zawsze, bez względu na to, co przeskrobiesz, zawsze masz możliwość przyjść i przeprosić. Jeśli nie umiesz sobie poradzić z grzechem, możesz prosić Jezu, powiedzieć: Panie, nie potrafię, potrzebuję Ciebie jako Zbawiciela. I jeśli będziesz w tym zdeterminowany, On przyjdzie i Cię zbawi. Ale kochani, taka rzecz, no Boże, zrobiłem to, wybacz mi, wyrzekam się tego. Za tydzień to samo. Wybacz, zrobiłem to, wybacz, przyjmuję przebaczenie, wyrzekam się tego. Za dwa tygodnie znowu to samo. To coś tutaj nie gra. To coś nie gra. Kochani, Bóg, który widzi prawdę o nas samych, będzie patrzył na to, jaka jest prawda o tej sytuacji. Jak podchodzimy do tego? Czy z taką lekkością, bo jest łaska? Powiem Wam, to jest niebezpieczne. Łaska ma nas zaprowadzić do bojaźni Pańskiej. Bo bojaźń Pańska będzie Cię chronić przed złem. Nie można powiedzieć, a jest łaska, to On przymknie oko. Nie przymknie. On nie jest ślepy. Nie przymknie. Będzie patrzył. Będzie Cię prawdopodobnie napominał. W różny sposób i przez słowo, przez osoby, przez ducha, w jakikolwiek sposób. Ale jeśli zobaczy, że Ty sobie to odpuszczasz, powiem Ci, to ta łaska, duch łaski może odejść od Twojego życia. A tą pustkę coś wypełni. Kochani, Boże Królestwo, które Jezus przyniósł ludzkości, ono ma władzę nad wszystkim. I Boże Królestwo, my potrzebujemy mieć takie zrozumienie, że dzisiaj Jezus Chrystus, On jest Panem tego Królestwa. Wiecie, Hiskiasz, kiedy zachorował śmiertelnie, zaczął prosić Pana o darowanie mu życia. Dzisiaj, jeśli czegokolwiek potrzebujesz z nieba, ty musisz przyjść do Jezusa. Jeśli, kochani, ktoś nie szanuje Jezusa, to nie szanuje jej Ojca. A jeśli nie szanujesz Ojca, to nie licz na to, że coś otrzymasz od Niego. To jest niemożliwe. Kochani, Jezus jest naszym starszym bratem. I to jest prawda. To jest biblijna prawda. Ale jest też Panem Panów i Królem Królów, posiadającym dzisiaj całkowitą władzę na niebie i na ziemi. Absolutną i całkowitą. On może zrobić tak i coś się stanie. Może zrobić tak i znowu coś się stanie. On może zrobić wszystko. To samo, co może zrobić Ojciec. Ojciec przekazał mu władzę. Absolutną. Dopóki każdy nieprzyjaciel Jego nie będzie pod Jego nóżką, pod stopami. I kiedy wszystko się skończy, Jezus z powrotem odda władzę Ojcu, ale to jeszcze jest daleko przed nami. Kochani, Bóg jest lekarzem dla swojego ludu i pragnie nim być. I my potrzebujemy mieć taką świadomość. Bóg jest lekarzem. Ale chcę wam powiedzieć tak. Żadna metoda nie przynosi uzdrowienia ani uwolnienia. To jest plastikowa łyżeczka. To nie działa. Boże Królestwo ma pewne zasady i funkcjonuje według pewnych duchowych praw. I to jest niezmienne. Żaden człowiek nie może tego zmienić. Po prostu tak jest ustalone i tak jest. Kochani, samo wyznawanie bez wiary serca to jest plastikowa łyżeczka. Ty próbujesz, pak, pęka i nic z tego nie ma. Ja jeszcze raz podkreślam, wyznawanie bez wiary serca to jest plastikowa łyżeczka. Wizualizacja czy wizja, jeśli nie jest od Ducha Świętego, nie przynosi Bożego wybawienia. To jest plastikowa łyżeczka. Pewna żona pastora miała bardzo długotrwałą, dolegliwą chorobę, która szpeciła ją. Modliła się, wołała do Pana, była zdeterminowana i powiedziała tak, kiedyś na modlitwie, nagle zobaczyła obraz siebie uzdrowioną. Chwyciła to. To przyszło do niej. Ona tego nie wywoływała. To przyszło do niej od Boga. Ona to chwyciła. Minęło kilka lat, zanim ten obraz stał się rzeczywistością, ale stał się. I dzisiaj choroby nie ma. Skończyło się. Dlaczego? Bo to przyszło z nieba. Kochani, sama modlitwa nie przynosi uzdrowienia czy wybawienia. Gdyby tak było, wszyscy bylibyśmy happy. Sama modlitwa, mówię. Samo namaszczenie olejem, połączone nawet z modlitwą, też nie będzie działać. Ja myślę, że wszyscy mamy z tym doświadczenie. Biblia mówi, że tylko modlitwa wiary ma moc coś zmienić. Modlitwa wiary. Ale też, kochani, potrzebujemy zrozumieć, że nie każdy może być w takim miejscu wiary. Co nie znaczy, że jest już na przegranej pozycji. Nie. Usilna modlitwa sprawiedliwego może przynieść przełom i wybawić. Tak jest napisane. Usilna modlitwa kogo? Sprawiedliwego. Kochani, to wiara wyzwala Bożą moc. I jeśli dzisiaj nie masz takiej wiary, żeby przyjąć, a masz potrzebę, powiem ci, jest jedna rzecz, którą potrzebujesz zrobić. Pierwszą rzecz. Potrzebujesz się ukorzyć przed Bogiem. Podam jeden przykład. Może taki krańcowy, ale aktualny. Druga Kronik 33. Druga Kronik, 33 rozdział. Wiecie, tu jest opisana historia syna Hiskiasza. To był Manases. Miał 12 lat, gdy objął władzę królewską. 50 lat panował w Jeruzalemie. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co ten człowiek wyrabiał. Czyni to, co złe w oczach Pana. Według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Pobudował świątynki, które zburzył jego ojciec. Wznosił ołtarze dla Baalów i sporządził aszery. Oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył im. Nieźle, co? 6 wiersz. Nawet swoich synów oddał na spalenie, czyli złożył w ofierze. Oddawał się wróżbiarstwu, czarom, gusłom, ustanowił wywoływaczy duchów i wróżbitów. Wiele złego uczynił w oczach Pana, drażniąc go. Jak myślicie, to się nie stało za jeden dzień? Myślę, że to trwało jakiś czas, co on to wyrabiał. Wiecie, i nieraz jedna kropelka może przelać czarę. Jedna kropelka. On drażnił tym Pana. Czyli Bóg na to wszystko widział, jeszcze nie reagował. Postawił też posąg rzeźbiony, który kazał sporządzić w świątyni Bożej. No to już przegiął. Według mnie już mocno przegiął. 9 wiersz. Lecz Menases zwiódł Judę i mieszkańców Jeruzalemu, tak iż postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił. Wiecie, on był królem. Wiecie, jeśli głowa idzie w grzech, to wszyscy, którzy są pod autorytetem, no niestety cierpią. Pan przemawiał do Menasesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. A więc w tym czasie, kiedy on to robił, Bóg przychodził i mówił do niego. Przemawiał. I ja myślę, że w tym słowie przemawiał, chciał go skorygować, napominał go. Zwracał mu uwagę na coś. Lecz oni na to nie zważali. No i przedobrzyli. Wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojska króla asyryjskiego. Ci pochwycili Manasesa hakami, skuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. Przebrała się miarka. Pstryk i w jednym momencie, w bardzo krótkim czasie, wielki król wylądował jako nic nieznaczący niewolnik w niewoli babilońskiej. Był królem i nagle przestał być. Kto to sprawił? Bóg tak sprawił. Moja Biblia mówi, że to Bóg tak sprawił. I teraz posłuchajmy. A gdy znalazł się w ucisku, co zaczął robić? Zaczął błagać Boga. Wiecie, słowo błaganie to jest coś więcej niż prośba. Zgadzacie się ze mną? To jest jakby wyższy poziom. To jest coś, co bardziej jakby wypływa z głębi człowieka. Prośba to nieraz jest takie powierzchowne, z duszy. Ale błaganie to jest inny poziom. To jest zupełnie, to jest poziom z głębokości coś. Błagał Pana swojego Boga. Ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców. Kochani, słowo ukorzył się. Biblia mówi, ukuszcie się pod mocną ręką Pana, aby was wywyższył swego czasu. Jeśli my się sami nie ukorzymy, to Bóg nas ukorzy. I to kosztuje o wiele więcej. O wiele więcej to kosztuje. Tu jest napisane, że on się ukorzył bardzo przed obliczem Pana. I kiedy myślę o tym słowie bardzo, to co to znaczy słowo ukorzyć się? Ja myślę, że w tym słowie jest zawarte takie złamanie w końcu i zupełna skrucha przed Bogiem. Przyznanie się do wszystkiego. A jednocześnie prośba do Boga: Boże, wybacz to wszystko. To jest ukorzenie się, prawdziwe ukorzenie się przed Panem. I modlił się do Niego. I co się stało? On dał się uprosić. On się dał uprosić. Wysłuchał Jego błagania. Zwróćcie uwagę, jakie on życie prowadził. W końcu poszedł do niewoli. Stracił wszystko. Stracił władzę, prawdopodobnie królestwo, finanse. Wszystko stracił. Synów swoich potracił. Można powiedzieć, rodzina w rozsypce. Ale przyszedł do momentu i kiedy poszedł do niewoli, ukorzył się w końcu. W końcu poszedł po rozum do głowy. I musiał zrozumieć, że jedyną osobą, która może go z tego wszystkiego wyciągnąć, jest tylko Bóg. Żaden człowiek, żadne metody, żadne plastikowe łyżeczki. Jedyną osobą jest tylko ten, który jest wszechmogący, który dzisiaj ma całkowitą władzę na niebie i na ziemi. Modlił się do Niego. Dał się uprosić. Kiedy myślę o tym sobie, dał się uprosić, to zawsze próbuję sobie wyobrazić, w jaki sposób on się modlił. Nie wiem, może był świadkiem modlitwy swego ojca, Hiskiasza. Bo kiedy Hiskiasz się modlił, on wylewał przed Panem swoje serce i tam jest, kwilił jak taki ptaszek. Więc może jako syn słyszał, jak ojciec się modlił i zobaczył, że Bóg odpowiedział i dodał mu 15 lat jego ojcu. Modlił się, on dał się uprosić i wysłuchał jego błagania. Wiecie, to jest na takiej zasadzie. Masz coś i nagle tracisz wszystko, prawie z dnia na dzień. Jest tragedia, można by powiedzieć, prawie traumatyczne doświadczenie. Bo taka jest prawda. Tylko Bóg może pomóc wtedy. I kochani, jest taka modlitwa. I to jest takie specjalne nastawienie serca człowieka, kiedy człowiek jest całkowicie skruszony i złamany przed Bogiem. I wie, że tylko On może mi pomóc. Ja wziąłem tylko jeden fragment. Dał się uprosić i wysłuchał jego błagania. I pozwolił mu powrócić do Jeruzalemu, do swego królestwa. Wtedy Manases poznał: Pan jest Bogiem. Halleluja. Widzicie, dopiero wtedy on uznał, że Bóg jest Bogiem. On myślał, że to, co robi, że Bóg tego nie widzi i będzie to tolerował. Bo nic się nie działo. Wszystko szło po jego myśli. Aż w końcu przyszło. Pstryk i skończyło się. Kochani, dlaczego ja się tym dzielę? To jest pierwszym warunkiem do tego, żeby... Jeśli nie masz takiej wiary, mówię. Jesteś gdzieś na drodze do tego miejsca wiary. Jeśli coś potrzebujesz od Boga, czy to dotyczy uzdrowienia, czy to dotyczy jakiegoś, nie wiem, wyzwolenia z jakiegoś ucisku, doświadczenia, czegokolwiek. Pierwszą rzeczą potrzebujesz się ukorzyć przed Panem. Kochani, zwróćcie uwagę, jaka byłaby Twoja modlitwa, nasza modlitwa. Zaczynasz chorować, ale nie ma aptek, nie ma lekarzy i nie ma lekarstw. Powiem Ci, naprawdę zacząłbyś się modlić. Wtedy naprawdę byś się zaczął modlić. Bo tak, modlitwa jest dodatkiem. Bo są lekarze, są szpitale, są lekarstwa, są znachorzy, różni magicy, Ludzie próbują wszystkiego wtedy. Ale gdyby tego nie było, a życie z ciebie wycieka i ty widzisz, że za chwilę śmierć zapuka ci do drzwi, powiem ci, naprawdę byś się zaczął modlić. I jeśli byś się wtedy naprawdę zaczął modlić, to powiem, co się stanie. Duch Święty przyjdzie i natychmiast ci na talerzu poda całe twoje życie. I będziesz widział najmniejszego liska i będziesz szybciutko pokutował. Szybciutko. Bardzo szybko. Wiesz dlaczego? Bo będziesz chciał, żeby między Bogiem a tobą nie było nic. Absolutnie nic. Bo gdzieś wiesz, że to cię oddziela od Niego tak naprawdę. Bo to się wie. To tak naprawdę się wie gdzieś tam w środku. Szybciutko wtedy pokutujesz. I to już nie są żarty wtedy. To jest prawdziwa pokuta, która przynosi przemianę życia. I wtedy zaczynasz naprawdę błagać Pana, żeby zaingerował w tą sytuację. Wiecie, skąd to wiem? Z dwóch rzeczy. Z osobistego świadectwa i z Biblii. Ja nie mówię wam czegoś z książki. Z autopsji i z Biblii. Kochani, taka prawdziwa pokuta, czyli skruszone serce. Biblia mówi, że Pan uzdrawia tych, których serca są skruszone. Czy wy myślicie, że Bóg nie ma władzy nad chorobą? Nad każdą ma. Czy Bóg nie ma władzy nad jakąś okolicznością? Nad każdą ma. Cóż to dla Niego? On jest Bogiem. Tylko my mamy takie myślenie. O, z tym to on sobie już nie poradzi. Do tego to on jest za mały. Do tego to on jest za mały. Diabeł jest większy od niego. To jest po prostu struś. To jest zabawa w strusia. Zakończę dzisiaj. Będziemy ten temat kontynuować. Dzisiaj chciałbym zakończyć na Kolosan 3,16. Kolosan 3,16. Odkryłem coś. Dzisiaj. Przeczytamy. Może będziemy czytać od 14 wiersza. Wiecie, to jest słowo skierowane do nas, do wierzących. Ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście. W jednym ciele bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Sprawdziłem w oryginale to napominajcie jedni drugich. Tu jest źle to przetłumaczone. Powiem wam, jak jest, jeśli ktoś z was ma grecki Nowy Testament i tam jest słowo przetłumaczone, to tam jest napisane tak. Kładąc do rozumu sobie samym. Kładąc do rozumu sobie samym. Czyli nauczajcie i kładźcie do rozumu sobie samym przez psalmy. Kochani, kiedy my czytamy, inne tłumaczenie mówi tak, napominajcie siebie samych poprzez psalmy i tak dalej. Nie kogoś, siebie. Wiecie, najłatwiej jest napominać kogoś. To jest przyjemniejsze. To jest przyjemniejsze. Ja jestem okej. To oni. Ja jestem w porządku. To on, to ona. Mamy napominać siebie samych poprzez psalmy, między innymi. Wiecie, słowo napominać mówi o czymś. Kiedybyśmy popatrzyli na dzieje apostolskie, to zobaczymy, że apostołowie często cytowali fragmenty ze Starego Testamentu. Powoływali się na nie. też w swoich modlitwach, w swoich poczynaniach i tak dalej. Na tym dzisiaj skończę, dlatego że ten temat myślę, że skończymy za tydzień. Ale chciałbym, żebyśmy poświęcili troszeczkę czasu na modlitwę. Wiecie, oczywiście my potrzebujemy po takiej pokucie zawsze na nowo poddajesz się Bogu. Hiskiasz powoływał się na swoją wierność wobec Pana. W Nowym Przymierzu my możemy się powołać tylko na jedną rzecz. Wiecie na co? Na przelaną krew Jezusa Chrystusa. Tylko na to możesz się powołać. Ale to powołanie musi być w taki sposób przed Ojcem, przed tym, który jest wszechmogący, że On wszystko wie. I kochani, to prowadzi nas do chodzenia w prawdzie przed Bogiem. Chcę wam powiedzieć z doświadczenia swojego i nie tylko. Bóg jest w stanie zrozumieć wszystko, ale nienawidzi jednej rzeczy – obłudy. Powiem ci, możesz 7 razy dziennie upadać. To jest ludzkie. Jeśli robisz to celowo i świadomie i tak beztrosko, poniesiesz tego konsekwencje oczywiście. Ale jeśli się nauczysz chodzić w prawdzie przed Bogiem, przed świętym Bogiem, przed którym nic się nie ukryje, zobaczysz, że On w swojej łasce i miłosierdziu wiele rzeczy przebaczy ci i może nawet przebaczy ci to, że wobec innych nie przebaczy tego. Bóg kocha człowieka, ale nienawidzi obłudy, nienawidzi zakłamania. Jeśli kłamstwo czynisz swoim schronieniem przed Bogiem, Boże Słowo naucza, zawierasz przymierze ze śmiercią. Wiesz, co to znaczy? Otwierasz drzwi i mówisz tak, Duchu Śmierci, zapraszam Ciebie, przyjdź do mego życia. I powiem Ci, Jego 2 razy się nie zaprasza. Raz wystarczy. Jest jedna rzecz. My potrzebujemy nauczyć się stawać w prawdzie przed sobą samym i przed Nim. Bez względu na to, jaka ta prawda jest. Kochani, wszyscy jesteśmy w drodze. Tutaj nie ma doskonałych ludzi. Kościół nie składa się z doskonałych ludzi. Ale jeśli my jako ciało nauczymy się traktować Jego poważnie, to chcę wam powiedzieć, że On będzie zawsze objawiał swoje miłosierdzie, swoją łaskę, swoją pomoc, swoje błogosławieństwo dla nas. Pomimo niedoskonałości naszej. Powstanie, będziemy się modlić. Duch Święty, który jest Duchem Prawdy, mógł przyjść do Ciebie z prawdą. Wiecie, każdy ojciec kocha swoje dzieci. Bóg nas bardzo kocha, bardzo. I kochani, On nam bardzo chce błogosławić. Ja myślę, że my nie zdajemy sobie często sprawy, Jego pragnienia błogosławienia nas, swego ludu. Myślę, że często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że On chce się nami chlubić. On wie, zna nas. On zna miejsce Twoje, w którym jesteś przed Nim dzisiaj. Wiecie, ten czas postu, który mamy, Ja myślę, że On powinien nas doprowadzić na jakiś przynajmniej jeden stopień bliżej Pana. Amen? Przynajmniej jeden stopień. Nie mówię, że to jest za wiele, ale przynajmniej jeden stopień bliżej Niego. My potrzebujemy jako Jego lud nauczyć się szanować Jego. Nauczyć się szanować to, co On szanuje i chodzić w prawdzie przed Nim. I możemy czerpać z mocy krzyża. Możesz się powoływać na Bożą łaskę, która trwa na wieki, ale widzisz, żeby się na to powołać, musisz mieć odpowiednie serce. Musisz mieć odpowiednie serce, skruszone. Wiecie, upokorzenie się przed Bogiem oznacza jedno. Boże, wiem, że nie jestem w porządku przed Tobą. Zawaliłem w wielu rzeczach. Ale kajam się przed Tobą, uniżam się i chcę, żebyś mnie zmienił. Żebyś mi przebaczył, żebyś mnie zmienił i przemienił. I to jest coś, czego oczekuję od Ciebie, Pan. Duchu Święty, Panie, proszę Cię, żebyś mówił do nas w tym wymiarze. Pamiętaj, że On nigdy nie przychodzi z potępieniem. On przychodzi z przekonaniem. On przychodzi po prostu i pokazuje prawdę. Panie, prosimy Ciebie, żeby to Słowo, Panie, mogło wydać swój plon w naszym życiu. Żeby Twoje Słowo, Panie, żeby mogło wydać plon w naszym życiu. Zwróćcie uwagę, obmyj mnie, uświęć mnie, wtedy płynie pieśń uwielbienia z czystego serca. Jeśli nie możesz uwielbić Boga tak naprawdę, potrzebujesz może zobaczyć, że może jest jakaś przeszkoda. O to też trzeba się modlić. Panie, pokrop mnie hizopem. Oczyść moje serce, Panie. Przyjdź z prawdą, Panie.
Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Życia daj, niech spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Twój duch. Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń.
Chwała.
Chwała Jezusowi, który za mnie życie.